Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Dzień dobry Radek, jak Ci się podoba osobiste konto inwestycyjne zaprezentowane wczoraj przez ministra Domańskiego po, półtora roku od przejęcia władzy? Półtora roku i zapowiedzi, że to już 100 dni, pojutrze, w najbliższych dniach jest, doczekaliśmy się, są jakieś zmiany w podatku Belki. Słucham, Radek, jaka jest Twoja opinia?
No, powiem Ci szczerze, że wątków oczywiście w głowie jest całe mnóstwo, oprócz tego, że cały czas mam problem w zapamiętaniu nazwy tego konta.
Ja też musiałem sobie, OKI, czyli jest osobiste konto inwestycyjne.
Osobiste, czy ogólnopolskie, tak, i tak dalej, czy inwestycyjne, czy indywidualne, no dobra, to już wiemy, że jest to osobiste.
Obywatelskie, inwestycyjne. Osobiste. Mhm.
Powiem Ci tak, pierwsze wrażenie pozytywne, później im tam się bardziej zastanawiałem nad różnymi rzeczami, no tym większy niedosyt gdzieś tam wokół tego mi się rodził. Ten niedosyt świetnie widać, jak u Was na stronie zawsze publikuje tam chyba Michał Żawiński artykuły dotyczące zmian w podatku Belki, tam jak to były te zapowiedzi i on zawsze wrzuca historię artykułów na temat zmian podatku Belki, to teraz pół tekstu stanowią już linki do artykułów, gdzie były obiecywane zmiany w podatku Belki, nie? Więc de facto mamy zwieńczenie całego tego procesu, po czym się dowiadujemy, że zmian w podatku Belki nie będzie.
No to jest główny tutaj, ból, tak, mamy ten cierń i tak dalej. Zanim przejdę do narzekania, to jednak chciałbym coś pochwalić, prawda?
Okay.
Bo to właśnie, teraz właśnie trzeba się mówić, jak młodzi ludzie mówią oki, to też jest tak, czy oki jest oki. Co tutaj to osobiste konto inwestycyjne, czy to fajne, czy nie fajne? No to powiem coś takiego. Wczoraj radziliśmy cały dzień, tak, że nam się to podoba, czy nie, no to ja uważam coś takiego, czy chcemy mieć rynek z oki, czy rynek bez oki? Oczywiście, że rynek z osobistym kontem inwestycyjnym jest lepszy, bo zyskujemy możliwość inwestowania do tych 100 tysięcy kapitału, tak, bez podatku. Więc to oczywiście, że chcemy mieć. No w ogóle powiedzmy, o co chodzi, tak? No, do tej pory było tak, że jak mnie młodzi ludzie zakładali sobie rachunki, to radziło im się, albo czy z jakichś webinarów, szkoleń, czegokolwiek. Słuchaj, wiesz co, wszystko dobrze, ale załóż sobie IKE. Bo będziesz inwestował bez podatku i w ogóle na emeryturę, długi termin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? No to teraz jest tak, że pierwszym wyborem nowego inwestora, czy młodego człowieka, wszystko jedno, nowo osoby, która właśnie dzisiaj postanowiła stać inwestorem i kupić, nie wiem, pierwsze akcje spółek dywidendowych, akcje Orlenu albo, nie wiem, żeby jeść taniej hot dogi albo jakieś ETF-y, tak, na długi termin, czy jakikolwiek termin, to teraz pierwszym wyborem powinno być to oki, tak? Bo to jest tak, wielokrotnie rozmawiam, pamiętam, to z Tomkiem Jaroszkiem, z Maćkiem Samcikiem, że oni podczas różnego rodzaju szkoleń i tak dalej, ja też to zauważyłem, że IKE oraz IGZE w tych dwóch słówkach, to słówko w tych dwóch skrótach, to słówko emerytalne jest straszną taką, jakby to powiedzieć, antyzachętą. Taką, wiesz, jak ktoś, szczególnie to już młodzi ludzie, jak ktoś słyszy na emeryturę, to zaraz się pojawia, gdzie to za 40 lat? Albo drugi argument, nie, ja nie dożyję, a gdzie na emeryturę? To nie jest w żaden sposób atrakcyjny dla młodych ludzi, którzy, wiesz, mają potrzeby takie swoje życiowe tu i teraz. Oni za 2, 3, 4 lata chcą kupować mieszkania, samochody, tak, mieć dzieci i tak dalej, a ty im mówisz, że mają oszczędzać do 65 roku życia. Nie? I na nic argumenty, że z IKE można tam, nie wiem, po paru latach wyciągnąć, zapłacić zaległy podatek. To dla takich osób to oki, że mogą sobie zainwestować w terminie rocznym, 2-3-letnim, 4-letnim, no to jest super pod takim względem. Znika taka pierwsza bariera, więc to chwalę pod takim względem to osobiste konto inwestycyjne.
No tutaj pełna zgoda i faktycznie, wiesz, no możemy trochę powiedzieć o tym konstrukcji, a później gdzieś tam troszeczkę przejdziemy do wniosków, tak? Bo to też jest, żeby tutaj wszyscy byli na tej samej stronie, zakładam, że już tam duża część tego aktywnego internetu się zapoznała z zasadami, no ale to będziemy mieli możliwość inwestowania do 100 tysięcy złotych bez podatku i tu mówimy o wartości inwestycji, tak? Czyli to nie będzie tu żadnych podatków. No dla mnie pewnym znakiem zapytania jest oczywiście, czy będzie podatek od dywidend, czy dywidendy, które będą spływały na te konta, nie będą opodatkowane. Zakładam, że nie będą.
No, jeżeli... to muszą być. Jeżeli to by gdzieś jakaś luka by była w przepisach i jednak by były, no to po co mi to całe oki? Tak, oczywiście, to musi tak być. Znaczy, musi. Zobaczymy przepisy, to zobaczymy. Ale na chwilę obecną wydaje mi się, że to w miarę oczywiste. Ale tak, masz rację, jest to lekki znak zapytania, ale ufam, że to jest, wiesz, tam tylko tak chwilkę, tak weźmy głęboki oddech i dywidendy też nie będą opodatkowane.
Tak, no to tutaj taki pierwszy haczyk. No, fajna możliwość inwestowania akcji, obligacje, inne instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu. No, mam nadzieję, że tu nie zostaną z tego wyłączone chociażby instrumenty pochodne, które są wyłączone z konta IKE IKZE. Tak. Tutaj chciałbym, żeby była pełna ta oferta. Oczywiście znowu znak zapytania akcje zagraniczne, no bo mówimy o tym wspieraniu polskiego rynku. Pytanie, czy... A wiem, że dzisiaj jest ten trend kupowania ETF-ów zagranicznych, gdzie polski inwestor wchodzący do polskiego domu maklerskiego często kupuje sobie zagranicznego ETF-a na pierwszy. Więc znowu szczegóły gdzieś tam, w co dokładnie będzie można inwestować. No a dalej, no to widzimy tak jak fundusze, tak jak trochę WIKE i FIGZE, tak? Czyli fundusze inwestycyjne, lokaty, gotówka. Cieszy mnie trochę, że nie ma tutaj tych produktów ubezpieczeniowych, które chyba są w IKE IKZE, że te polisolokaty, tego typu rzeczy, wydaje mi się, że tam w IKE IKZE można w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, znaczy towarzystw ubezpieczeniowych, czy nie?
Wydaje mi się, że nie ma. Jest dokładnie tak napisane. Też nie ma tutaj w tym oki tych produktów ubezpieczeniowych. Nic nie było. Minister Domański, to wiesz, ja narzekam na wiele rzeczy, tak? No się śmieję, że po co ten Twitter jest, tak? No narzekania, prawda? Krytykowanie, narzekanie, to akurat tu muszę pochwalić. Minister Domański wczoraj podczas tej konferencji wielokrotnie podkreślił, że rynek kapitałowy jest ważny, że przesuwanie tych środków na rynek kapitałowy. Nie było ani słowa nic o żadnych produktach ubezpieczeniowych. Dobrze.
Tak, to jest z pewnością dobre. No i podoba mi się też ten cap 25 tysięcy bez podatku na lokaty i obligacje, bo to niweluje ten efekt taki, że polski konsument, który ma 80 tysięcy na lokacie, przesunie sobie 80 tysięcy na oki i żadnej zmiany w jego życiu nie będzie, prawda? Więc tutaj no zakładam, że w tym celu zostało to wprowadzone i to wydaje mi się bardzo, bardzo, bardzo potrzebne i porządne. No natomiast co powyżej tych 100 tysięcy złotych, no bo o tym mam wrażenie, że środek dyskusji, nawet gdzieś tam wczoraj wieczorem, my to nagrywamy dzień po konferencji ministra, więc mam wrażenie, że gdzieś tam w godzinach popołudniowych i porannych w środę, jak to nagrywamy, dyskusja się przenosi na wpływ tego podatku powyżej 100 tysięcy, czyli my ci inwestorzy, gdzieś tam już nazwijmy to bardziej profesjonalnie, już dyskutujemy o majątkach powyżej 100 tysięcy, gdzie de facto dla początkujących inwestorów często kwota 100 tysięcy jest więcej niż wystarczająca na kilka pierwszych lat funkcjonowania na rynku.
No ale rzeczywiście, tak, że młody człowiek, że młody jakikolwiek zaczynający, zanim on sobie tam doskłada do 100 tysięcy, no to są w przypadku IKE to są 4 lata. Prawda? To tak, no mniej więcej, troszkę mniej, no ale powiedzmy sobie, około 4 lat składania w IKE, jakby IKE IKZE to ty złożysz do kupy, to będzie troszeczkę mniej, ale tak, bo to jest tak, my tutaj narzekamy o 100 tysięcy, co to jest, że tu inwestorzy miliony jakieś inwestują, no ale weźmy wyniki ogólnopolskiego badania inwestorów. Ten przeciętny portfel polskiego inwestora to jest 100-kilkadziesiąt tysięcy złotych. To nie jest tak, że są sami milionerzy na polskiej giełdzie. Oczywiście, można tak powiedzieć, ale czy tak trudno wyobrazić sobie kogoś, kto tam regularnie metodą just keep buying do emerytury przekracza 100 tysięcy? No ale oczywiście, że nie jest trudno, ale odpowiedź będzie, no to dla takich inwestorów jest IKE IKZE, tam sobie możesz dalej inwestować i tak dalej. Zdecydowana większość Polaków, tak, no nie wiem, teraz mówię to, wiesz, tak na czuję, tak, oszczędności Polaków i tak dalej, dla bardzo dużej grupy Polaków te 100 tysięcy będzie wystarczającym, że ludzie nie mają takich oszczędności. I nagle powiedzenie im do 100 tysięcy możesz inwestować bez podatku jest całkowicie wystarczające. Jeszcze raz powiedzmy sobie, tu minister to podkreślał na konferencji, nie ma żadnej cezury czasowej. Nie musisz czekać roku, dwóch, trzech lat, żeby załapać się na to zwolnienie podatkowe, tylko masz od dnia zero, jak ja rozumiem. Oczywiście musimy poczekać na jakieś tam szczegółowe przepisy, zapisy ustawy, która będzie jakoś tam zaproponowana, no bo jak to będzie, czy ja będę mógł sobie tak, wiesz, wpłacać, wypłacać i będzie mi się liczyło jakieś tam średnioroczne saldo do 100 tysięcy, no bo to już wczoraj, wiesz, no ty tweetnąłeś tam, xnąłeś, że to WIGDIF Plus za 100 tysięcy, no za 90, żeby ETF na WIGDIF Plus, na 90, żeby się nie załapać na 100 tysięcy i mieć z tego na bieżąco te przepływy finansowe bez podatku, nie musieć czekać do emerytury i tak dalej. No to pod takim względem super. Minister, to było pytanie dziennikarza padło na tej konferencji prasowej. Minister odpowiedział dwuznacznie, mam wrażenie, że te przepisy wymagają jeszcze uszczegółowienia, czy będzie można mieć jedno oki. To ogólne osobiste konto inwestycyjne, no bo wyobrażam sobie, że ktoś ma, nie wiem, za 25 tysięcy obligacji Skarbu Państwa, a pozostaje 75 tysięcy rachunku maklerskim. Ale jak to złożyć? Kto tego będzie pilnował wówczas tego średniorocznego poziomu 100 tysięcy? Czy faktycznie będzie można, drugie pytanie, czy faktycznie będzie można tak wpłacać, wypłacać, wiesz, nie wiem, mieć jakieś akcje spółek dywidendowych, ETF-y dywidendowe, wypłacać co chwilę nadwyżki, nie wiem, przepływy finansowe, które te dywidendy nam spływają, czy jakieś odsetki do obligacji i to, czy to wszystko tak będzie. To trochę nie wiemy, jak to będzie, ale zakładając, że tak to będzie, no to dla zdecydowanej większości Polaków wystarczy. Natomiast no na pewno widać, no przez media społecznościowe przebiło się coś takiego, tylko 100 tysięcy, tu coś tam i tak dalej. Oczywiście tak, jak znowu patrząc z naszego, wiesz, finansowego Twittera, no to do wczoraj wszyscy byli super zarabiającymi inwestorami i wiesz, zarabiającymi kilkadziesiąt procent rocznie, a po wczorajszej tej konferencji, po ogłoszeniu tego produktu, nagle pojawiły się głosy, no zaraz, ale przecież na giełdzie mogą się... I że ktoś zarabia duże procenty, to mu się opłaca nawet po przekroczeniu progu 100 tysięcy. I to, bo im więcej zarabiasz, to jest super, to przykrywa ten podatek belki, te 0,8-0,9% opłaty, podatku powyżej 100 tysięcy. Ale jeżeli trafisz na rok flauty, jesteś na zero albo na stracie, no to jest, to wtedy to jest oczywiście dużo mniej korzystne, to jest problematyczne, no bo nic nie zrobiłeś na giełdzie, handlowałeś, jesteś na stracie, w normalnych warunkach żadnych podatków byś nie zapłacił, ba, wybudował tarczę podatkową na kolejne lata, a tu podatek zapłacisz. Oczywiście od nadwyżki powyżej 100 tysięcy. Więc tak można było się pośmiać. Do wczoraj wszyscy super zarabiali, od teraz są ostrożni, co to będzie, jak ja będę tracił pieniądze, to ja już nie wiem, czy to jest takie fajne i tak dalej. No tak widziałem, siekierą nagle się wszyscy przestali zarabiać kilkadziesiąt procent rocznie.
Tak, no tutaj prawda, no pamiętajmy też, że zupełnie inny odbiór będzie wśród inwestorów większych, którzy mają dziś portfele, nie wiem, półmilionowe, milionowe i oczekiwali na zmiany w podatku belki, które tak de facto były obiecywane, tak, no i każdy czekał, jakie korzyści, no bo tak było to też adresowane, że będą to zmiany pozytywne w tym kontekście, że będą jakieś tam oszczędności. No, przypominam sobie tę wcześniejszą propozycję, że tam brak podatku belki do 100 tysięcy chyba i tam 20%, czy tam, że podniesienie, nie wiem, czy to padło w jakiejś tam warstwie retorycznej, że do 100 tysięcy bez podatku, a powyżej 100 tysięcy ten podatek belki byłby wyższy. Tam kiedyś coś takiego, mam wrażenie,
była
tam
przez
media się przetoczyła. No i wtedy dla tych większych inwestorów byłoby to ewidentnie negatywna zmiana, prawda? No to by się bilansowało, powiedzmy, dla budżetu państwa i chyba tylko. Więc tutaj patrzę pozytywnie na ten próg. Pamiętajmy też, że 100 tysięcy to już jest taka suma, przy której faktycznie ktoś musi poważnie myśleć o swoich pieniądzach. I poważnie myśleć o swoich pieniądzach, to mam tu również na myśli to, że policzy sobie, co mu się bardziej opłaca. Policzy sobie, czy warto mu nadwyżkę powyżej 100 tysięcy przenieść na konto IKE, na konto IKZE, być może na jakieś inne jeszcze konto, no bo wiesz, no jak już mamy powyżej miliona, no to niektórzy mówią, że się bardziej opłaca fundacja rodzinna, prawda? Więc tak, to też każdy size inwestora ma inne problemy, inne wyzwania. Natomiast to w kontekście tych inwestorów najmniejszych, początkujących, czy osób, które dzisiaj nie są jeszcze inwestorami, wydaje mi się, że to jest... Słucham?
To super, jest to bomba.
To jest świetne rozwiązanie. To jest świetne rozwiązanie. Tak. I znaczy, paradoksalnie to jest świetne rozwiązanie dla wszystkich, ponieważ zestawmy to z kontem IKE czy IKZE. Mamy oszczędność, mamy brak podatku i tu. Natomiast w przypadku OKI mam dostęp na bieżąco do tych środków.
Tak. Swobodny, oczywiście.
Swobodny. I być może jeszcze będzie szersza paleta instrumentów, zakładając, że będą to instrumenty pochodne. Więc co zrobią wszyscy inwestorzy aktywni, mający dzisiaj portfele? Jak tylko wejdzie OKI, 100 tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy przesunął na Oki. To będzie ruch momentalny, to się zadzieje w pierwszych dniach. Co się zadzieje w kolejnych latach? Ja również to będę robił, czyli pierwsze limity IKX, które wpłacam regularnie na moje konta, ja ten strumień przekieruję, pewnie ja i moja żona, czyli już mówimy o kwocie 200 tysięcy złotych, przekierujemy ten strumień na Oki, czyli przez najbliższe 2-3 lata po tym, jak Oki wejdzie, IKE i IKZE będą dramatycznie słabiej zasilane w pieniądze. Oczywiście pamiętajmy, że te pieniądze będą trafiały docelowo w te same miejsca, czy to będzie rynek akcji, czy to będzie rynek obligacji, po prostu w innym produkcie te pieniądze będą. Natomiast w statystykach prawdopodobnie zobaczymy, że nagle tąpnęły wpłaty na IKE. No tak, dlaczego? No bo te pieniądze popłyną na Oki, tak? Już nie mówię o takim produkcie, jakim jest OIP-e, które gdzieś tam nam raczkowało, budziło się i coś tam powoli się rozpędzało, no po czym nagle mamy kolejne 100 tysięcy, gdzie możemy na lepszych warunkach podatkowych upchnąć w inny produkt. No to oczywiście do 100 tysięcy myślę, że też tam tak mówię o tych 100 tysiącach, no ale to wiadomo, każdy sobie tam to wszystko zoptymalizuje, więc spodziewam się takiego efektu, że po wprowadzeniu Oki to będzie produkt pierwszy, jeżeli oczywiście on będzie w takiej sensownej wersji, jeżeli nie zepsuje się gdzieś tam na dalszym etapie prac legislacyjnych, na konieczności zdobycia głosów lewicy, która może powiedzieć, że na niepełnosprawne dzieci nie macie, a na bogatych inwestorów macie. Tak więc
rekiny wiadomo, giełdowe że... tutaj skorzystają, oczywiście.
Tak, także tutaj to jeszcze może z tego jakiś tam gargamel prawny wyjść, no, miejmy nadzieję, że nie wyjdzie, ale jeżeli wejdzie w tej optymistycznej wersji, no to spodziewam się, że to będzie taki produkt pierwszego wyboru. I po drugie, też rozmawialiśmy parę odcinków temu na temat inwestowania dla dzieci. Mhm. I wiesz, i perspektywa 20 lat, kiedy, nie wiem, rodzic ma dzisiaj 25 lat i on dla dzieci te środki chciałby wypłacić za 15 lat, powiedzmy, za 20 lat, na szkołę, na liceum, na studia, no to produkty emerytalne typu IKE-IKZE nie pozwalają inwestować bez podatku Belki. A jeżeli rodzice mają jedno dziecko, no to tak naprawdę do 200 tysięcy złotych dla tego dzieciaka coś bez podatku przez te paręnaście lat mogą uskładać. Więc to jest moim zdaniem fenomenalny produkt i tak naprawdę ta cała dyskusja na temat opłacalności tego produktu powyżej 100 tysięcy złotych, czyli czy ile będzie wynosił ten podatek, jakie trzeba będzie robić stopy zwrotu przy założeniu jakiego kapitału, żeby to się opłacało, to jest moim zdaniem totalnie drugorzędna dyskusja.
Tak, bo to 100 tysięcy, to sobie tam, tak, ktoś jest super profitującym inwestorem, to on już ogarnie, to on już będzie wiedział, jak ma inwestować, tak?
Oczywiście.
Tak, nie, te 100 tysięcy to jest dużo pieniędzy. Jeszcze raz powtórzmy, że problem taki, wiesz, tym pierwszego świata, że ktoś ma miliony złotych i tylko 100 tysięcy mu tutaj dali, no to jest okej, jest taki, no, zgadzam się, ale to jest dla bardzo, 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 bardzo wąskiej grupy inwestorów, czy jakichś profesjonalnych, którzy wiedzą, co mają zrobić ze swoimi pieniędzmi. Dla zdecydowanej większości ludzi znika w ogóle problem podatku giełdowego takiego przy inwestowaniu. Oczywiście, oczywiście, że tak. I zgadzam się z tobą, może być tak, że w przeciągu najbliższych 2, 3, 4 lat będziemy widzieli tąpnięcie na wpłatach na IKX-e. Tak? Bo inwestorzy najpierw sobie tu wpłacą, najpierw do tacy, którzy robią no tak jak ja, czyli no metodą powolutku coś tam staram się te limity wypełniać, to mi wychodzi raz lepiej, raz gorzej niestety, tak? No ale sobie tam składam, no to najpierw doskładam sobie tutaj przez kolejne parę lat do 100 tysięcy na Oki, no do 90 powiedzmy, prawda? Będę patrzył, jak to się zachowuje, a dopiero później wrócę z powrotem do tych produktów IKE-IKZE, no bo tu mam tą swobodę, bo mogę na bieżąco dysponować pieniędzmi, bo gdyby coś w życiu się stało, no to mogę tak po prostu wyciągnąć te pieniądze. Gdyby tam nazbieram sobie jakichś akcji dywidendowych, jakichś ETF-ów, to czekam na tego ETF-a, na WIGDIF Plus, który za chwilę, nie wiem kiedy, ale już zostawiam tutaj gorące tutaj pozdrowienia dla znajomych z Beta ETF. Za sekundkę ten ETF rusza, składam sobie takich rzeczy, no to mam do tego dostęp natychmiast. No to super, to nie ma o czym rozmawiać. Młodzi ludzie będą zakładali Oki, świezi inwestorzy będą zakładali Oki. Trzeba pozmieniać wszystkie możliwe prezentacje, takie wiesz, edukacyjne z rynku kapitałowego, gdzie zawsze było zakładajcie, zacznijcie od IKE, bo to bez podatku. No teraz okej, zacznijcie od Oki, bo to bez podatku i to jak nazbieracie tam do 90 paru tysięcy, kontrolujecie poziom, bo jak urośnie, to trzeba coś z tym robić, podejmować decyzje i dopiero później na IKX. Dobrze, Radek. pochwaliliśmy, mam wrażenie, nie ogólnopolskie, osobiste konto inwestycyjne, tak? To, żeby było jasność. To proponuję przejść do narzekania. To ja chciałem powiedzieć, że tak jak tu słusznie zwróciłeś uwagę, jak piszemy te artykuły, jak Michał Żuławiński pisze u nas te artykuły na stronie, tam zawsze wkleja taką, wiesz, taką rozpiskę, że zmiany w podatku Belki już za chwilę, a do końca miesiąca, do końca roku, a za parę dni i tak dalej, i tak dalej. I to cały ekran już się zbierał tych takich zapowiedzi ministra, kiedy no w końcu przyszedł, jak to jest, że nadszedł dzień dzisiejszy i zostały ogłoszone jakieś zmiany, to podatku giełdowym nie ma żadnych zmian. Ja powiem ci tak już osobiście, tak, czuję się rozczarowany. Była na stole propozycja w Ministerstwie Finansów, proponowana przez całe środowisko, zniesienie podatku Belki, ograniczenie podatku Belki dla inwestycji długoterminowych, na przykład powyżej 3 lat. W strategii rozwoju rynku kapitałowego za poprzedniego rządu była taki zapis, który nie został nigdy wprowadzony, nie zniesienie, tylko zmniejszenie podatku Belki do 9%, dla dywidend dla spółek trzymanych powyżej 3 lat. Tak, ukłon dla tego budowania inwestycji długoterminowych. Tak, bo tutaj to OKI, które mamy na stole, to już to widziałem też, no jest takim troszkę ukłonem także w kierunku spekulantów. To biura maklerskie będą zadowolone, bo to tak, giełda będzie zadowolona, no bo tutaj, no wiesz, jak to mówiło się, inwestycje emerytalne, no to polecało się, a kupuj ETF-y do nieskończoności i to wiesz, biura maklerskie i giełda, oni mogli kręcić nosem, no ale co to za inwestor, jak kupi sobie raz na pół roku parę ETF-ów, nie? No tutaj hulaj dusza, piekło nie ma, wszyscy spekulanci natychmiast, którzy spekulują bardzo aktywnie, prawda? No to powinni w tym limicie tutaj, no to pierwszy, jutro, jeżeli by się pojawiło, powinni otwierać to OKI, nie będzie. Pewnie gdzieś połowa 2026 przy dobrych wiatrach i tak dalej. No a co z budowaniem długoterminowych oszczędności Polaków? Gdzie ta zachęta do inwestowania długoterminowego? Kup sobie te akcje spółek dywidendowych i trzymaj, bo jak potrzymasz trochę dłużej, to będziesz miał niższy podatek Belki. Jestem rozczarowany. Panie ministrze, po co były te zapowiedzi wszystkie tego obniżki podatku Belki, skoro ostatecznie zobaczyliśmy, no tu niektórzy się śmieją, spłycają, ja też troszeczkę, dobra, mamy kolejny skrót do nauczenia się, nie? Chwalimy, gdzie trzeba chwalić. A gdzie jestem rozczarowany, to jestem rozczarowany. To tak tutaj chciałbym zostawić. To gdzie jest obniżka podatku Belki dla, nie wiem, tych inwestycji długoterminowych? Tyle się mówiło, tyle zapowiadało, jeszcze jak tyle krytykowało poprzedni rząd. I co?
No niestety.
No właśnie.
Niestety tego nie mamy. No, tak. Tego nie mamy, to jest duża skucha. Tym bardziej, że właśnie w warstwie retorycznej było to tak prezentowane. No zastanawiam się, co zdecydowało, tak? Czy, bo pamiętajmy też o tym, że podatek. Ja nie znam niestety tej propozycji, która tam była gdzieś na stole jako druga, która nie została wyłoniona. No ale też ja zawsze jak myślę o podatku Belki, to pamiętam też o tym, że podatek Belki to nie jest tylko rynek kapitałowy, prawda? Tak. To jest podatek od zysków ze spółek z o.o., z dywidend ze spółek z o.o. To jest
z lokat
podatek
terminowych bankowych takich.
Tak. Oczywiście, tak, ale to też jest to jakiś tam podatek, który, nie wiem, no jak prezes Sadowski jako osoba fizyczna sprzedawał akcję Branda 24, no to on też miał, wiesz, podatek, tak? Więc pytanie, czy benefit w postaci tego, że, nie wiem, ktoś sprzedający pakiet o wartości 10 milionów nie zapłaciłby podatku Belki, no to z kolei gdzieś tam z tyłu głowy mam, że tego typu regulacja mogłaby zrobić strasznie dużo wyjątków, czy konieczność obwarowania tego, że okej, nie masz podatku Belki, jak sprzedaż powyżej 3 lat, pod warunkiem, że nie jesteś inwestorem instytucjonalnym, pod warunkiem, że nie sprzedajesz więcej niż za 20 czy za 500 tysięcy złotych, pod warunkiem, że to jest na rynku akcji, a nie w spółce z o.o. prywatnej, gdzieś tam nierynkowej, więc boję się, że to trochę by skomplikowało system, chociaż tak jak mówię, nie znam tej propozycji, tak? Ja nie jestem specem od podatków, tylko na taki mój prosty rozum. No tutaj podatek został w tej takiej prostej, mam wrażenie, formule, chociaż oczywiście też no chciałbym widzieć troszeczkę więcej tej ulgi i promowania inwestowania długoterminowego, chociaż z drugiej strony, jak sobie też pomyślę, że wiesz, jeżeli ktoś, no bo inaczej to będzie wyglądało, jeżeli ktoś ma dzisiaj te 100 tysięcy złotych czy tam kilkadziesiąt i je sobie po prostu przesunie, to mu wielkiej różnicy nie zrobi. Chociaż jeżeli ma dzisiaj 100 tysięcy na lokacie i przesunie to na rynek kapitałowy, no to zakładam, że już będzie musiał się dokształcić, doedukować, co to jest ta giełda, jak giełda to może długi termin, bo w długim terminie się wygrywa, a w krótkim to bywa różnie i tak dalej, i tak dalej. Więc zakładam, że to jakiś proces myślowy po stronie takiego użytkownika OKI może zaistnieć. Z drugiej strony, jeżeli ktoś od zera składa te 100 tysięcy, czyli on wpłaci w pierwszym roku 20, w drugim 20, w trzecim 20, w czwartym 20, no to przez 4 lata po 20 tysięcy sobie odejmować od ust czy z budżetu domowego i inwestować, no to zakładam, że też jakiś plan na to musi być, a nie tylko takie sobie po prostu, o, wrzucę sobie trochę kasy na rachunek, prawda? Więc no mam nadzieję, że tego typu nawyki i tego typu myślenie o tym inwestowaniu długoterminowym, no też przez to OKI zostanie trochę, no może zapoczątkowane, może nie zbudowane.
Tak, nie, oczywiście. Jeszcze raz podsumowując, chwalimy OKI. To wszystko jest w porządku z tym OKI. A przynajmniej nie widziałeś oczekiwania ministra, bo też ktoś z dziennikarzy zadał pytanie, czego się państwo spodziewacie? Państwo, w sensie ministerstwo, państwo polskie, rząd, czego się spodziewa? Nie pamiętam w ile lat, ale tam minister powiedział na głos, że oczekuje w ciągu kilku lat 100 miliardów złotych w OKI. Przypomnijmy, dzisiaj PPK to jest 30 parę miliardów. Tak? Więc to nie jest takie proste, żeby zrobić 100 miliardów. To byłby ogromny sukces. Ja nie wiem, czy mam na slajdach, bo to w ogóle tak, chciałem tutaj jeszcze, jak sobie tak dyskutujemy, narzekamy na różne rzeczy, to ja tu mam, zachęcam słuchaczy podcastu audio do zajrzenia do naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo mamy slajdy z tej prezentacji, ale slajdy są zrobione metodą wycinania screenshotów z YouTube'a, a nie otrzymania prezentacji od Ministerstwa Finansów, bo to jest, przypomnijmy, zrobione na wzór szwedzki. Szwedzi takie coś mają i w Szwecji to się okazało sukcesem. Sukcesem, że i to jest taka ładna statystyka, ta liczba podana, że jest konto ISK, to jest jakiś skrót od szwedzkiego, tam indywidualne szwedzkie konto, tam coś po szwedzku, prawda? I to jest, tam jest tak, że 4 miliony jest tych unikalnych rachunków, tych ISK, i te 4 miliony, ponieważ Szwedów jest mniej niż Polaków, to jest aż 40% dorosłej populacji. No to jest bardzo dużo. Tak? To jest bardzo. Nasze, z tego, co ja się orientuję, to nasze to OKI jest atrakcyjniejsze niż to szwedzkie, bo oni mają tam 0,89% podatku, ale z tego, co ja się orientuję, od całości. A my mamy pierwsze 100 tysięcy wyłączone. A to jeszcze, co tutaj będziemy się awanturować i postulować, żeby to 100 tysięcy też było od razu wpisana jakaś rewaloryzacja tego. Bo to wiesz, jak wpiszemy sobie do ustawy 100 tysięcy, to wiadomo, że dzisiaj 100 tysięcy. No to są umiarkowanie już duże pieniądze, to są pieniądze, ale za 10 lat 100 tysięcy to nie będą te same pieniądze, będzie tak jak dzisiaj 50 tysięcy albo no to wiesz coś takiego, więc to
tak
też
jak,
musi...
Tak jak kwoty wolne w podatkach.
Tak, kwoty wolne w podatkach, one się zadziwiająco długo się zawsze potem trzymają, prawda? Więc na ten wzór szwedzki stało zrobione, no okej, okay, tak, to może być, tak?
Znaczy tutaj takim dla mnie dosyć dużym pozytywem jest właśnie to, że to zostało oparte na rozwiązaniu, które działa. Tak, że to tak, nie tak, jest tak, coś, tak, że my tu tworzymy nasze, polskie i to nie jest nasze ostatnie słowo, nie, jak to w misiu, nie, tylko że my tworzymy to w oparciu o mechanizm, który gdzieś tam działa. I teraz pytanie, czy Polacy są inni, że na przykład u nas mogłoby to nie zadziałać. No oczywiście mamy te doświadczenia z OFE, mamy te doświadczenia z tą bezsą.
To też tam nie ma dobrych statystyk w IKX-ze. To nie jest tak, że wszyscy Polacy mają IKX-ze. To są niskie procenty.
Tak, dokładnie, więc tutaj faktycznie pytanie, czy to samo tak zadziała. No i drugi wątek, to może najpierw do ciebie się zwrócę z pytaniem. Jak sądzisz, czy to OKI przyjmie się u masowego oszczędzającego, nie inwestora dzisiejszego, który w pierwszym dniu wpłaci tam kilkadziesiąt tysięcy, tylko czy to się przyjmie wśród tak zwanej ulicy? I drugie pytanie do ciebie, czy to nam spowoduje hossę na warszawskiej giełdzie?
Ten pierwsze nowy kapitał, pytanie, który... czy się przyjmie? Moim zdaniem się przyjmie. Bo choćby biura maklerskie, to na razie zostanę chwilkę przy inwestorach, a zaraz pomyślę o masowym oszczędzającym. Biura maklerskie na pewno zrobią wokół tego ogromne akcję promocyjną. Załóż Oki, zacznij od Oki. Tak jak widzimy reklamy XTB, czekaj, bo dzień zaczynam od spaceru z psem, inwestowanie zaczynam od IKE, bardzo fajne. Podoba mi się hasło i tam zwracam uwagę, jak skromny disclaimer tam jest, że prawnicy XTB odrobili tam lekcję. Na pewno to będzie na billboardach, będzie IKE, będzie Oki. Inne biura maklerskie też to zrobią. Więc to inwestorzy, jacykolwiek inwestorzy giełdowi, to jest no-brainer. Tak, to oczywiście. Teraz pytanie, czy wśród zwykłych oszczędzających, zwykły oszczędzający nie ma rachunku maklerskiego, zwykły oszczędzający ma lokatę terminową. No i teraz jest pytanie, jak banki do tego podejdą, tak? Będziesz, czy ja będę mógł wskazać, że ten mój rachunek bankowy to jest OKI? Wracamy oczywiście do tego pytania, ten dziennikarze mojego też pytania, to naszego, czy będę mógł mieć więcej niż jedno OKI, że tam będę miał jakieś OKI i te 25 tysięcy sobie tam obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, tam EDO, CO i TOS-ów sobie nakupię za 25 tysięcy, a powyżej już na rynek kapitałowy, czy takie rozwiązanie będzie możliwe? Jak banki podejdą? Czy będzie lokata terminowa, gdzieś jakieś konto oszczędnościowe na jakichś tam warunkach takich, nie wiem, rynkowych, czy takie coś będzie? No to tu powiem ci, jestem, o ile w przypadku inwestorów giełdowych jakichkolwiek, nawet początkujących, jestem optymistą, to w przypadku osób takich zwykłych oszczędzających, jak to nazwaliśmy, niezaznajomionych z rynkiem kapitałowym, nie jestem już takim optymistą, bo to, wiesz, kolejny skrót. Jezus Maria, co to każą mi się nauczyć? Jest tych skrótów tyle, coś jeszcze inwestowanie? Nie, dobra, to już nie czuję tego aż tak bardzo. No ja czuję to, co minister powiedział, to ma być, tu mamy to na slajdach, to mamy stymulować do oszczędzania, tak, budować equity culture, jakie bardzo ładne słówko, podoba mi się. Tak, mamy mieć pieniądze na rynku kapitałowym, mamy finansować ten najbardziej ryzykowny kapitał, tak? Nie, to mówiliśmy to w podcaście, ja to wyniosłem z jakichś tych narad wszystkich zespołów konsultacyjnych. Rynek kapitałowy to jest ten rynek, to są te pieniądze najbardziej ryzykowne. Rynek bankowy nie sfinansuje jakiegoś biotechu, którym jest, wiesz, na etapie PowerPointa i tak dalej. Gdzie? No bo tam nie ma planu, może plan to jest, ale tam nie ma przychodów. Przychody za 10 lat się mogą okazać, a trzeba finansować przez 10 lat jakieś badania nad jakimś rzadkim lekiem, prawda? Tylko rynek kapitałowy ma szansę takie rzeczy finansować, a chcemy, żebyśmy mieli takie rzeczy, jak właśnie jakieś biotechy, spółki technologiczne, rakietę w kosmos chcemy posyłać i tak dalej, i tak dalej. Musimy mieć silny rynek kapitałowy, żeby takie spółki u nas, polskie spółki u nas na giełdzie były notowane. Przepraszam, chciałbym wrócić do tych instrumentów, bo tak, co będzie, no to mamy tutaj na slajdzie, też zwróciłeś na to uwagę i też zadałeś pytanie. Spółki dopuszczone, akcje spółek dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, super, czyli giełda papierów wartościowych, akcje spółek wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, czyli New Connect. Co z akcjami, ETF-ami, instrumentami rynków zagranicznych? Czy ja będę mógł tego ETF-a na giełdzie w Niemczech kupić? Czy ja będę mógł tego Apple'a na Nasdaqu kupić? I cieszyć się, nie wiem, wypełnić formularz W8BEN i cieszyć się tymi dywidendami z Coca-Coli, Apple'a, Procter & Gamble czy AT&T na koncie OKI. No, to jest bardzo dobre pytanie. Na IKE XE mogę. Na IKE XE mogę i tak jest. No to żeby to czasem nie zostało wycięte, bo coś tam. Tak? No to jest, to ja też się lekko boję, aczkolwiek jestem optymistycznie nastawiony. Oczywiście jak będziemy grzmieć, żeby to było, żeby czasem nikt tego nie pominął. Tak jak uważam, że na koncie IKE-XE dobrze, że nie ma instrumentów pochodnych, tak, żeby tam tego, to tutaj w przypadku OKI, czy to, nie wiem jakie mam zdanie, przyznam się, że muszę pomyśleć troszeczkę, chyba niepotrzebne jest to ograniczenie. Mogłoby być wszystko, z góry na dół. To, co jest dostępne, tak jak się zaloguje do mojego biura maklerskiego, powinno być dostępne. I teraz drugie pytanie, czy to spowoduje hossę? Chyba nie. Chyba nie. Hossa to jest, wiesz, to jest koniunktura spółek tak naprawdę na samym końcu, a nie popyt inwestorów. Popyt inwestorów bierze się z dobrej koniunktury gospodarczo-giełdowej, a nie koniunktura gospodarcza bierze się z popytu inwestorów. Tak. Pierwotnie. Oczywiście w krótkim terminie. Nie będzie. To nie spowoduje. Nie spowoduje.
No ja mam taką refleksję, bo też tak się zastanawiałem ostatnio, czy faktycznie mogłoby to spowodować, co by się musiało stać, no bo wiesz, no mamy dosyć takie dobre rozwiązania, jakimi są konta IKE IKZE, no ale one nie są super popularne u nas, aż tak bardzo, prawda? I doszedłem do wniosku, że kluczem jest jedno słowo, czyli słowo, które gdzieś tam też używałem na Wall Streetie w rozmowie z giełdą, promocja. Czyli tutaj jak minister ocenia skutki podatkowe na 250-300 milionów podatku, który nie zostanie zapłacony w tym 27, zdaje się, roku.
Czyli to... nic, czyli frytki.
Tak, ale trzeba by było moim zdaniem drugie tyle wydać na kampanię edukacyjną, promocyjną tego produktu, tego rozwiązania, czyli po prostu rozpuścić to po całych mediach. Tak jak rozmawiamy a propos tej hossy masowej, ty powiedziałeś, że faktycznie gdzieś tam ten napływ kapitału inwestorów indywidualnych tej hossy nie pcha. No ja uważam, że tak jak trochę gdzieś tam na mailach dyskutowaliśmy a propos czy afery Getbacku, czy innych rzeczy, to zostało napędzone do takich rozmiarów przez sprzedaż, przez to, że tam były bardzo duże budżety, przez to, że dystrybuowały to banki akurat w tamtych wypadkach. Jak sobie przypomnimy ten rok 2006-2007 w Polsce, każda przerwa reklamowa w telewizji to były reklamy TFI.
Tak, z kaczkami, pamiętasz?
Z kaczkami nie pamiętam.
TFI, Arka i taki, ktoś siedział w wannie i były żółte kaczuszki. I tych kaczuszek coraz więcej i tak dalej. Później te reklamy zostały zabronione, bo tam były, wówczas można było reklamować, że w ostatnim roku wynik naszego funduszu jakiegoś takiego to jest tyle i tyle procent. Wow, to ja też tak chcę. Później zostało to zabronione. Ale to były reklamy, żółte reklamy z kaczkami. Wiesz, poszukaj sobie, to jest super. To jest 2007 rok.
I myślę, że wiesz co, że właśnie to leży u podstaw, dlaczego dzisiaj inwestor trochę ten taki indywidualny aż tak bardzo nie inwestuje. Tak? Pamiętajmy, że w TFI opłaty za zarządzanie zostały ścięte, i te finam się praktycznie nie reklamują jakoś tak super, super masowo, prawda? Czyli nie ma tej zachęty, żeby, nie wiem, w placówkach banków promować rynek kapitałowy pośrednio, zakładam, jak przez TFI, tak? Mówimy, że w Polsce no, te inwestowanie nie jest popularne, no ale przykład XTB pokazuje, że oni wiadrami ładują tych klientów na pokład. Dlaczego? Bo się reklamują. Tak. No oczywiście mają tam tą zachętę, zaraz tam pewnie przejdziemy do XTB, że tam do 100 tysięcy bez prowizji, tak? Więc jest taka konkretna zachęta pod kątem warunków handlu, no ale jednak tam idą straszne budżety marketingowe i im to się spina. I tutaj myślę, że podobna kampania byłaby potrzebna do OKI, żeby to wypaliło, bo jeżeli nie będzie żadnej promocji, no to wiesz, no domy maklerskie, te takie zwykłe, stare, przybankowe nazwijmy to, no one też mają IKE IKZE. No i czy one tak pozyskują tych klientów tak mocno? No pewnie nie. A więc jednak boję się, że w tej promocji rynku tkwi tutaj część składowej sukcesu OKI.
Powiem tak, to tutaj mam duże podejrzenie, że to OKI to jest konto imienia prezesa Bardziłowskiego, że on musiał tutaj być dużym inspiratorem tej propozycji, tak? Tutaj widać, że jest entuzjastą, tutaj gdzieś Puls Biznesu fajnie zaczął ten artykuł, że gdzie prezes Bardziłowski nie pójdzie, to chwali szwedzki rynek kapitałowy, prawda? Więc jakby widać było, że to mu się podobało. No to dobra, proszę bardzo, to minister dowiózł, panie prezesie, oczekujemy, jest reklam, nie wiem, w internecie, przed głównym wydaniem Faktów, nie, w Wiadomości jest jeszcze taki program, nie wiem.
Ja też nie wiem, czy informacje jakieś kiedyś były, tak, że nie jestem konsumentem.
Tak, że oczekujemy reklam, załóż sobie OKI. Oczywiście, że tak. Reklama musi być. Oczywiście, wracałem, przechodząc może płynnie do XTB, no to faktycznie to oni, jeszcze teraz była konferencja po wynikach, czy tam po szacunku wyników za drugi kwartał. Oni to bardzo wyraźnie podkreślają, że no nie mogą przestać się reklamować, że muszą się reklamować. Dlatego Zlatana Ibrahimowicza wydawać pieniądze, no bo to nim powoduje, że oni mają to tempo wzrostu takie, jakie mają, że chcą się rozpychać nie tylko w Polsce, no to już dawno się rozepchnęli, już są pierwszym, największym domem maklerskim, że w Europie, że i tak dalej, że wydatki reklamowe są jakby no częścią ich biznesu, tak? To Coca-Cola nie może się przestać reklamować, tak? Mimo tego, że każdy wie, co to jest Coca-Cola. Oni tak mają gigantyczne budżety reklamowe. Trochę podobnie jest z tymi domami maklerskimi, tylko dalej. Po prostu to zobacz, w przypadku tego OKI, to tak jak mówiłem, są reklamy IKE na billboardach. No nie wiem, czy dalej są, no ale są. Tak, to będziemy mieli reklamę, będziemy mieli odpowiedź 2026. Jak to Oki wejdzie, będziemy mieli reklamę Oki. No ja oczekuję, że giełda się też w to zaangażuje. To nie są przecież beneficjentem tego wszystkiego. Im więcej Polaków założy, będzie inwestować tym.
No i wiesz, i później zamykamy oczy, kampania w 26, Iga Świątek, Robert Lewandowski, tak, reklamują Oki, dla starszego pokolenia Robert Kubica, Adam Małysz, nie, i tak, tak dalej, i tak dalej. No, aż mi się łezka w oku zakręciła.
Dobrze, znaczy dużo mówiliśmy o XTB, proponuję przejść płynnie do XTB, bo tu będzie, mamy przynajmniej dwa tematy. Pierwszy to jest follow-up, o, to już wszystko się łączy, po poprzednim nagraniu, bo tutaj musimy jedną rzecz sprostować, bo powiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy jak nagrywaliśmy, to się wyjaśniło chwilę potem, jaki był mechanizm wyprowadzenia pieniędzy skąd klientów XTB, którym zostały te pieniądze, znaczy te konta zhakowane, że ktoś tam, jacyś rabusie, złoczyńcy weszli w posiadanie loginu, hasła danej osoby. I jak oni to zrobili? Okazuje się, że tam nie było handlu na CFD-kach, bo tego się oczywiście tą metodą nie da zrobić, tylko to był handel, chciałbym powiedzieć, na groszówkach, ale jak się okazało, jak to później można było sobie te wyciągi gdzieś w internecie podejrzeć, nie na groszówkach, a na centówkach, bo to na rynku amerykańskim. Okazuje się, że tam też jest cała masa spółek warta poniżej jednego dolara i też z niską płynnością, z wysokimi spreadami i dobrze wiemy, że odkupując z dwóch rachunków, w tym przypadku samemu od samego siebie, tam kupując tanio, a tu wystawiając drogie zlecenia, można tak serią, setkami, tysiącami takich drobnych transakcji pieniądze z konta na konto przetransferować, odejmując jakieś tam prowizje brokerskie i tak dalej, no ale to wiadomo, to jest ułamek. To takie sprostowanie po zeszłym odcinku. Natomiast Radek, ty zwróciłeś na to uwagę, ja przepraszam, nie pociągnąłem tego wątku, ale potem się okazało, że to faktycznie tak jest. Tutaj zwracam honor, miałeś bardzo celne spostrzeżenie, ja na to mówię, tam nie przyłożyłem uwagi, tam lupy na to. Ty powiedziałeś coś takiego, że ciekawe ile jest takich uśpionych kont, że one już zostały zhakowane, a inwestorzy jeszcze o tym nie wiedzą. Tak? I okazuje się, że faktycznie tak jest, że to nie jest tam jeden przypadek tego tam inwestora, który to nagłośnił, tylko tego jest zdecydowanie więcej. Tych inwestorów jest bardzo dużo. No, mechanizm, jak to się odbyło, to jest niesamowity. I teraz nie wiem, czy widziałeś news wczoraj. XTB, no, znaczy wiadomo, była się ogólno tutaj narodowa dyskusja o 2FA-ach, zabezpieczeniach kont i tak dalej, i tak dalej. Byłem zszokowany tym, że raptem 10% klientów XTB miało włączonego tego 2FA-a. Ja musiałem mieć, bo jestem użytkownikiem tej karty XTB, tej płatniczej, więc musiałem to włączyć, ale okazało się, że to tylko 10% miało. XTB zdecydowało się, że tych klientów, którzy właśnie byli ofiarami tych włamań i tego wyprowadzania pieniędzy z kont metodą właśnie tego handlu gdzieś na rynku amerykańskim, jakiś tam, wiesz, jakieś, widziałem takie nazwy, co pierwszy raz w życiu widziałem, coś tam warte 0,70 coś dolara, że XTB zrefunduje te pieniądze. Jestem zszokowany, nie spodziewałem się, no ale chyba, no nie wiem, no co o tym sądzisz, dobry ruch XTB?
No powiem ci szczerze, że też się nie spodziewałem, tak? Nie spodziewałem się, natomiast no z jednej strony XTB no ostatnio ma taki cięższy okres wizerunkowo, więc tam u nich sztab zarządzania kryzysowy wizerunkiem działa na pełnych obrotach, tak jak tam ostatnio wywiad prezesa był w parkiecie, że oni tam dział bezpieczeństwa w IT rozszerzają i tam ten budżet na bezpieczeństwo będzie zwiększany, więc no to jest taka forma przecięcia, tak? Że oni mówią, dobra, to my teraz tego 2FA włączymy wszystkim, tym co się wyłożyli, co mieli te konta zhakowane, my im te pieniądze oddamy i otwieramy nowy rozdział i teraz już nie mówimy o aferze XTB, tylko ogólnie tam o kwestiach bezpieczeństwa i tak dalej. Tak? Więc to jest taka ich propozycja na zasypanie tego kryzysu, no z drugiej strony właśnie zakładając, że tego 2FA wszystkim włączą i że go się nie da wyłączyć, co też uważam, że nie do końca jest dobre, no bo jeżeli ktoś, można wszystkich wrzucić na, tak jak do PPK, tak, można wszystkich zapisać, kto chce, to niech się wypisze. Tutaj uważam, że też jednak jak ktoś no, uparcie nie chce mieć tego 2FA, bo uważa, że nie chce i tak dalej, no to zostawiłbym taką furtkę, a tutaj no, jeszcze nie znam szczegółów, czy faktycznie będzie taka możliwość, że ktoś może uparcie nie chcąc 2FA, może będzie mógł go sobie wyłączyć.
Ale to jest, natomiast ale to jest co innego, bo jak ktoś sobie świadomie wyłączy, to jest inny. Inny przypadek niż jak będąc kompletnie, wiesz, nieobeznanym w sprawach bezpieczeństwa, w ogóle nie wie, że on jest i sobie go nie włączył. To jest to innego.
Oczywiście.
Wówczas XTB będzie oczywiście mogło powiedzieć, to był twój wybór, drogi kliencie, inwestorze, użytkowniku. Miałeś, byłeś zmuszony, ale sobie, wiesz, to jest, czekaj, opt-out, tak? To jest opcja. Myślę, sobie musiałeś go sam fizycznie wyłączyć, to teraz to już sprawy bezpieczeństwa są po twojej stronie, a nie po naszej.
Tak, tak. Także tutaj no, tam gdzieś nie pamiętam z jakich źródeł, ale gdzieś mi mignęło, ilu klientów dotknęło to, ilu klientów XTB to dotknęło, no to było.
Tam 0,0 coś.
Tak, 0, znaczy chyba 0,02% niecałe. Czyli no tam liczbowo, no to nie powiem ci, bo nie śledzę, ilu tam klientów ma XTB, natomiast no, liczbowo nie jest to skala duża problemu, natomiast rozumiem, że dla tych osób no to jednak jest duży problem, no bo te rachunki mają zczyszczone, czy tam w postaci transakcji, czy w postaci prowizji. No a z drugiej strony, no tak jak ktoś tam też prezes mówił, że to nie wpłynie na wyniki finansowe spółki, w związku z czym no nie będzie, nie jest to prawdopodobnie aż tak duża suma, żeby to były, nie wiem, tak, 20-30 milionowe jakieś tam odszkodowania czy rekompensaty, więc no jest to jakaś tam forma zabezpieczenia problemu. Dobrze, że się o tym dużo mówiło, nie w kontekście wizerunku XTB, ale w kontekście bezpieczeństwa, bo mam wrażenie, że to się poniosło po tym naszym finansowym świadku, nie? Bo ludzie, wiesz, mają duże pieniądze bardzo często na rachunkach maklerskich i się okazuje, że mają hasła typu admin 1234, nie? Więc nagle się ludzie dowiedzieli, co to są klucze sprzętowe, co to jest YubiKey, już tam niektórzy dopytują domy maklerskie, dlaczego nie można kluczy sprzętowych, więc fajna dyskusja z tego się wywiązała. No i finalnie na początku stratę ponieśli inwestorzy, tą stratę wzięła na klatę XTB. Mam wrażenie, że po tej sytuacji świat jest lepszy.
Tak, oczywiście, no tam XTB, no widać, no faktycznie, tak, nie ma dobrej pasy, bo zaraz jeszcze przejdziemy do akcji ułamkowych, więc stwierdzili, że jeden problem wizerunkowy chcą przeciąć, jeżeli faktycznie są to pieniądze, które no, nie zaważą na wyniku spółki, no to żeby uciąć ten problem wizerunkowy, to XTB zdecydowało się na zrekompensowaniu tych kosztów, tych poniesionych strat klientom. Tak, może nie jest to problem frankowy, jak dla wielu, ta skala jak problem frankowy dla banków polskich, tak, są oni faktycznie gorsze wyniki i tam się różne rzeczy dzieją, że to już jest zauważalne w wynikach bardzo wielu banków, tak, więc to okej. Okay. Tam XTB ma tu do odrobienia bardzo dużo lekcji w przypadku tych włamań na konto, bo to jest tak, zawsze można by powiedzieć, dobra, macie tego 2FA, dlaczego tylko od 2024, a przedtem to co się takiego działo? Tyle pieniędzy na marketing wydane, a dlaczego niezbędne na bezpieczeństwo? Ja pamiętam, BOŚ wysłał mi, jak wojna wybuchła na Ukrainie, czyli w 2022 roku, włącz sobie inwestorze 2FA, bo mamy, tam jakąś aplikacją się potwierdzało to i tak dalej, bo Polska jest, może być celem ataków, jakiś tam tak cyberbezpieczeństwo polskie jest zagrożone i lepiej sobie włącz. No to włączyłem sobie wtedy, prawda? 2022, a XTB dopiero, zakładam, że mieli wcześniej. XTB 2024, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tam na pewno do odrobienia jest jakaś tam praca infolinii. No nie wiem, czy widziałeś te szokujące jakieś artykuły, jak to klient dzwoni, mija 19 minuta rozmowy, on widzi, że jest, wiesz, seria transakcji przez jego rachunek przychodzi na jego oczach, a konsultant tam mówi, a hasło, a coś tam, ale czy pan zmienił hasło? Klient się zdenerwowany, że właśnie widzi te transakcje, nie wie jak zmienić hasło, nie ma dużego czerwonego przycisku, zablokuj, safe mode, prawda? Nie ma tego, po czym nagle tam konsultant mówi w pewnym momencie, że no w zasadzie to on skończył już pracę i to narka, niech sobie klient zadzwoni czas. No nie, no to tak nie może być, nie? To tak nie może być. Ale to ufam, że to się stało raz, XTB wyciągnie wnioski takich, że takich rzeczy więcej nie będzie, włączą tego 2FA z góry na dół, tam nie wiem, w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy, nie wiem jak to mają zamiar zrobić, wszystkim klientom, bo tak ma być. I to co mówisz, jak ktoś jeżeli nie chce, to musi sobie świadomie wyłączyć, a nie, że on w ogóle nie wiedział, że jest, nie wie jak włączyć, nie przywiązuje do tego wagi i tak dalej. No to tak musi być. I jeszcze jedna rzecz, o której mówiliśmy w zeszłym odcinku i powtórzmy, i prezes Omar mówił to na tym kolu wynikowym, że przyłożą się do tego tych takich, że biura maklerskie powinny mieć ten taki system ostrzegania. Jeżeli ja do tej pory jestem profilem klienta pasywnego, a tam ETF-y sobie kupuję raz na miesiąc, raz na kwartał, mam plan inwestycyjny w XTB i kupuję sobie za, nie wiem, 100 euro, 1000 zł, tam nie wiem, 100 zł, 500, wszystko jedno, ETF-y, tak wiesz, na rynku amerykańskim czy tam europejskim do nieskończoności i nagle na moim koncie zaczyna się dziać jakiś młynek, no to ja powinienem dostać jakieś ostrzeżenie. Gdzieś powinno to być, wiesz, ucięte, zablokowane. Halo, halo, drogi inwestorzy, czy to jesteś ty? To z tego, co zrozumiałem, to prace nad tego typu mechanizmami też zostaną uruchomione. No i bardzo dobrze, tak? To wszyscy to powinni mieć. I jest ten wymiar edukacyjny, Radek, dziękuję za podkreślenie tego, że wszyscy inwestorzy, jeszcze raz, no aha, dobra, ty, jakieś zabezpieczenie, konto, tu FE, mam tam trochę więcej pieniędzy, co to trzeba zrobić, żeby nie bazować login, hasło, że login jest mailem, czy tam numerem klienta, hasło jest tam jakieś proste, prawda? Także tak, zdecydowanie tak.
W takich czasach żyjemy, to tutaj tam mówiliśmy poprzednim razem, już tylko rzucę krótką anegdotkę z wczoraj. Wczoraj jestem o 7 rano na spacerze z psem, dostaję maila od Microsoftu, że jakaś dziwna aktywność na moim koncie, jakieś dziwne logowanie z Brazylii na moje konto Microsoft. Nie? No szybko wróciłem, zalogowałem się, przy okazji podejrzałem hasło w moim menedżerze haseł, się okazuje, że hasło było tragicznie łatwe, tak banalne, że aż się zdziwiłem, że ja mam takie hasło, szybko je zmieniłem. I tam udało się oczywiście sytuacją zarządzić, natomiast zobaczyłem, że faktycznie w historii logowań dziwne logowanie, normalnie ktoś się zalogował na moje konto z Brazylii, nie? Więc,
dobrze, pieniędzy nie miałeś, pamiętajmy, tam to hasło, tak jak rozumiem, Office 365.
Tak, no to normalnie tak? Tam na Microsoft, na koncie Microsoft tam pieniędzy się nie miałem, tak? Więc to dotyczy wszystkich aspektów naszego życia, możemy się nie dostać do zdjęć, do historii, nie wiem, kontaktów, do telefonu, do komputera, do czegokolwiek, no teraz nawet zegarki są inteligentne. Nie? Więc tak tylko krótka taka dygresja, że również ja wczoraj miałem epizod bezpieczeństwa, co prawda nie w obszarze finansowym, ale jednak.
Dobrze. I jeszcze jest jeden temat, no bo to XTB, jak powiedzieliśmy sobie, nie ma dobrej pasy w ostatnich dniach, czyli akcje łamkowe. No XTB jest jedynym podmiotem na polskim rynku, który oferuje akcje, ETF-y łamkowe. Ja sam, posiadając jakiś plan inwestycyjny w XTB w ramach testowania usługi, posiadam jakieś instrumenty ułamkowe, oni to chyba nazywają prawo ułamkowe, tam się patrzę, tam że już dłuższego czasu posiadam sobie tam za drobne, kupuję i tak dalej, to w przypadku chyba jednego czy dwóch ETF-ów, które mam w planie takim tym inwestycyjnym, to się nazywa plan inwestycyjny, to jeszcze nie dozbierałem do pełnego ETF-a, bo on jest tam warty 500 czy 600 euro, a ja tam sobie za drobne kupuję w ramach testów, a także też jakieś tam oszczędzania. No i w przypadku, oczywiście te prawa łamkowe dotyczą też akcji na polskim rynku, że można sobie kupować to LPP po kawałku. No bo gdzie to widział, kilkanaście tysięcy wydać tak naraz na jedną akcję. No i sprawa wybuchła w przypadku splitu Dino. W ogóle powiem ci tak, nie wiem po co Dino zrobiło split. To od tego zacznijmy. Naprawdę te 600 czy tam 500 kilkadziesiąt złotych to była jakaś bariera, że trzeba split robić? To nie wiem po co ten split. Bo co?
Chcieli. Nie mam zupełnie pomysłu też, no bo to ja przy LPP-ie to jeszcze bym zrozumiał, nie?
Tam kiedyś Wawel przy 1000
przy beneficie to, jeszcze tak, nie? Tam kiedyś Wawel był po 1000, no ale nie rozumiem.
Tak, ja też nie rozumiem. 600 zł. Co to? Przy kogo nie jest? No, jak to jedną akcję, to w czyim kierunku to jest ukłon? No ale dobra, zostawmy. Co się okazało?
Może chcą jakąś kampanię zrobić, kup sobie jedną akcję Dino, wiesz, wśród klientów, którzy robią zakupy za koszyk za 45 zł, nie? No nie wiem, patrząc, no, może jakiś plan na to
patrząc
mają.
Patrząc na niesamowicie aktywne relacje inwestorskie Dino, czyli żadne relacje inwestorskie Dino, to naprawdę nie rozumiem tego ruchu, ale zostawmy. Zrobili, tak? To było parę dni temu. I co się okazało? Okazało się to, że jak były osoby, które kupowały te akcje Dino po kawałku, tam po ułamku, aż dochodziły do pełnych wartości akcji, żeby już przekraczały jeden, okazało się tak, zgodnie z, nie wiem, no, z zapisami na stronie, tam, regulaminami i ogólnym takim poczuciem, co powinniśmy mieć, tak ktoś sobie kupował po ułamkach te akcje tego Dino, tak doskładał do jedności, to już powinien mieć jedną fizyczną akcję Dino. Taką, że nie wiem, no dywidendę no, dostaje, czy dywidendę i tak dostaje. A nie, bo Dino nie, płaci dywidendy, ale dobra. Że na Walne będzie mógł pojechać i tak dalej, i tak dalej. I co się okazało? Jak ktoś, nie wiem, kupił sobie 10 razy 0,1 akcji Dino, to nie miał jednej akcji Dino, tylko miał dalej 10 razy 0,1 akcji Dino. Co spowodowało tym, że w przypadku splitów, to zgodnie z regulaminem XTB było tak, że powinieneś mieć, nie wiem, no, te akcje, które miałeś w całości podzielone przez, te, przez 10, a tylko ta końcówka, jak miałeś, nie wiem, 10,5 akcji Dino powiedzmy, to te pół powinno zostać spieniężone, że XTB się już nie bawi w podział praw tych majątków, tych ułamkowych. I powinieneś tylko te pół mieć spieniężone. Tymczasem okazało się, że każdy, kto składał tak po ułamkach akcje Dino, okazało się, że to one nie były scalane i wszystko zostało spieniężone. No come on! Really? Drogie XTB, coś cię uczynili. Tu na forum, u nas na forum Stick ktoś donosił, że jak ktoś tak kupował, akurat Dino nie płaci dywidendy, że jak ktoś tak kupował akcje spółek dywidendowych,
reinwestując dokładną kwotę.
No tak, chyba powiedzmy kupił, nie wiem, weźmy to, nie wiem, CD Projekt, Orlen, weźmy Orlen. Kupowałeś sobie, nie wiem, po 0,1 akcję Orlenu, to zamiast, jak masz, nie wiem, dwie akcje Orlenu, to zamiast dostać, nie wiem, tam ile te dywidendy, chyba już w tym roku już nie wypłacono, ale będzie 6 zł. Zamiast dostać 12 zł, to dostawałeś tam tyle tych przelewów miałeś, co ile tych ułamków kupowałeś i tak dalej. Że to było wszystko rozdzielone jako osobne pozycje. O matko boska, to nakazywałoby zadać pytanie, dobrze, dobrze, bo zwracam uwagę, że jak ja mam akcje, a broker bankrutuje, to moje akcje są w KDPW, to jest rozdzielony majątek, to one nie wchodzą tam do jakichś mas spadkowych, nie powiem, że upadłościowych, upadłościowych i tak dalej, że to moje są bezpieczne, to nakazałoby zadawać pieniądze, dobra, to co z moimi ułamkowymi tymi, wiesz, prawami, skoro to się wszystko wewnątrz XTB odbyło? No to... Come on, to tak nie powinno być i ja z tego to znowu kolejne oświadczenie XTB, że oni będą się kontaktowali z tymi klientami, inwestorami, którzy mieli to Dino po splicie i tak dalej. No ale ja zadaję pytanie.
Propozycje będą składać.
Tak, ale ja zadaję pytanie, co z samą resztą osób, inwestorów, którzy sobie składają inne akcje, to LPP po ułamku kupują i doszli do jednak do całości akcji. To ja mam prawdziwe akcje? Czy ja mam tam 10 razy 0,1 akcji LPP? Bo to jest zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o własność, zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o wyjazd na Walne, jak wypłatę dywidendy i tak dalej, no nie podoba mi się to.
No i tutaj chyba część problemu też leży w tym, że regulamin jedno, a system drugie, prawda? Tak. Że tam zdaje się, że w regulaminie wszystko było ok i taki klient, który czytał, jak to działa w praktyce i zaglądał do regulaminu, no to spał spokojnie.
Tak, tak. A tu nagle, wiesz, no takiej... takie coś, nie? Bo ile ja rozumiem, że kupiłem sobie połowę jakiejś akcji i mam połowę, to nie jest prawdziwa akcja. To jest to prawo majątkowe, to jest jakiś tam mój deal z XTB, że zanim nie naskładam na pełną akcję, to jest tam, dobra, oni mi to jakoś tam odzwierciedlają. Ale jak już dostrykałem, doskładałem sobie do pełnej akcji, oczekuję, że ja posiadam akcję w KDPW, jedną, prawdziwą, a nie 10 razy 0,1 akcji. No. Mhm.
No, znaczy podejrzewam, że wiesz, no XTB jest takim specyficznym domem maklerskim, jednak te akcje ułamkowe są czymś pionierskim na naszym rynku, więc to jest taki, troszeczkę traktuję jako taką wpadkę fintechu, jako taką, nie wiem, rakietę Ilona Muska, która nie wystartowała, wzniosła się na 100 metrów i spadła, tak? Co, jak wiemy, w procesie tworzenia produktu no, zdarza się i jest czymś naturalnym, natomiast no, to dotyczy sfery finansów, sfery własności, bezpieczeństwa inwestorów. No, jednak rynek finansowy jest rynkiem dosyć mocno regulowanym, więc no, każda taka sytuacja boli szczególnie.
Nie, no ale oczywiście, zupełnie co innego jest, jak mówisz, Elon Musk kolejne rakiety wysyła i to tam wiadomo, że co któraś nie wystartuje, tu spadnie, tam nie doleci, nie tam, gdzie powinna i tak dalej, tak? To oczywista sprawa, a zupełnie co innego, jak to są pieniądze klientów, zaufanie, instytucja publiczna i tak dalej, i tak dalej. No dobra, wiemy choroby wieku dziecięcego. No wiesz, patrz, jak mam, no nie wiem, konto w Finaxie i oni w moim imieniu, jak ja tam wpłacam jakieś pieniądze, kupują te ETF-y na giełdzie w Niemczech, to tam też jest tak, że są kupowane ułamkowe ETF-y, mam tam przyporządkowane do mojego konta. No zaraz zapytam, jak to tam jest, prawda? Czy jak ja jednak płacając drobne, ale tam już trochę się zebrało więcej niż drobne, czy jak jak ja już przekroczyłem, nie wiem, na poszczególnych tam ETF-ach wartość jednego ETF-a, to ja mam całego ETF-a, czy tam 0, tam 10 razy po 0,1 ETF-a?
No wiesz, no, to są takie kwestie, które gdzieś tam, no nie chcę używać dużych słów, bo to absolutnie nie do tego, natomiast no, tak często działają te piramidy finansowe, nie? Że wpłacasz pieniądze, te pieniądze miały być w coś zainwestowane, finalnie zainwestowane nie są i tylko ci się cyferki na rachunku zmieniają, a te pieniądze cały czas są u podmiotów, który miał być pośrednikiem, a finalnie te pieniądze zachował u siebie i one nie wyszły gdzieś tam w rynek, prawda? Więc no... Jest to taki mechanizm, na który trzeba być szczególnie uważnym, no i powinien się jak najrzadziej zdarzać, nie? No bo ty nie masz możliwości podejrzenia w KDPW osobiście, czy te akcje, czy za te twoje pieniądze, które wczoraj wpłaciłeś, zostały kupione instrumenty finansowe. Ty widzisz zapis na swoim koncie klienta, no a to są cyferki i zakładamy, że ktoś to nadzoruje.
Tak, znaczy, tu jeszcze nie wiem, nie, ten jeszcze jeden wątek tu muszę rozpoznać, jak ktoś sobie tak naskładał tam 10 razy 01 i zebrał jedną akcję Dino, jak jest z wyjazdem na walne, no bo to powinno rozwiązywać temat, tak? Bo posiadając 10 razy 01 praw ułamkowych, na żadne walne nikt mnie nie wpuści, ale posiadając jedną akcję, to już na walne, to chętnie, to już powinienem móc się wybrać. To jeszcze to ten temat chciałbym rozpoznać, może niektórzy inwestorzy tak robili w XTB, mieli to i tak dalej. Od razu powiedzmy sobie, problem dotyczy tylko XTB, bo tylko XTB oferuje w Polsce te instrumenty ułamkowe, no ale na Zachodzie to jest standard. Patrz te ETF-y, co Finax kupuje na giełdzie w Niemczech i tak dalej, to tak po prostu się dzieje, tak, że można sobie, wiesz, kupować akcje, poproszę, nie wiem, Apple'a za 1000 zł, a ile on kosztuje na akcję, nie mam pojęcia, nieważne, także można sobie tak robić. W Polsce to dopiero jest początek, no ale takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, bo zwłaszcza, że nie, no, przekaz marketingowy, opis na stronie, regulaminy, no mówiły co innego tutaj w tym przypadku, tak, więc zobaczymy, jak ta się sytuacja będzie rozwijała. Powiem tak, wracając, tym bardziej nie dziwi mnie decyzja XTB dotycząca tam rekompensat dla tych inwestorów, którzy no tam ponieśli te straty wskutek tych wszystkich włamań, tam sprawa zrobiła się głośna, tak? No i to chcieli na pewno uciąć. Tak, tak. No dobrze, Radek, chyba tyle na dzisiaj, prawda? Tu żeśmy dzisiaj tak, powiem tak, jeszcze...
No dwa duże tematy, ale ważne, bo czekaliśmy na to OKI, nie? To znaczy czekaliśmy na to, co zostanie ogłoszone, nie wiedzieliśmy, że zostanie ogłoszone OKI, no ale... Chciałbym, żeby to było szybka ścieżka, czyli szybka legislacja, żeby już tutaj domy maklerskie wiedziały, jak tworzyć regulaminy, szybka implementacja, jakieś tam sensowne vacatio legis, żeby to faktycznie w pierwszej połowie 26 było, no bo wiemy też, że tak, no, nowy prezydent, później w 27 to już wybory, więc ta kampania zaczyna się wcześniej, każdy w tej koalicji może chcieć się wykazać, ciągnąć w swoją stronę, więc im wcześniej, tym większe są szanse, że to będzie miało jakiś sensowny kształt.
To fajna propozycja, nikt tu nie będzie protestował, nikt nie będzie, wiesz, nie będzie jakiegoś oporu, nikt nie będzie mówił, oj, kontrowersyjne coś tam i tak dalej. To raczej kontrowersyjne nie jest, nie? Natomiast powiedziałeś tylko prezydent, bardzo dobrze, bo nagrywamy w środę o 9:00, już jest 10:00 się zrobiła. Zdaje się, że za chwilę zaczyna się zaprzysiężenie nowego prezydenta, a prezydent Nawrocki też w swoich kampanii wyborczej. No wiadomo, podczas kampanii wyborczej obiecuje się wszystko i wszystkim, ale jedna z obietnic była jakaś tam likwidacja. Znowu likwidacja, redukcja, obniżka podatku Belki. Aż jestem ciekawy tej propozycji, zobaczyć i tak dalej, bo to wiesz, to równie dobrze dzisiaj jest zaprzysiężenie. To może być złożone na dniach. Dzisiaj po południu. Tak, zobaczymy. No tak. I wracając do OKI, bo to musi przejść przez jakąś ustawę, to co powiedziałeś, proces legislacyjny, nowy prezydent musi to podpisać.
No oczywiście, no, a z drugiej strony ja spodziewam się, że ewentualna propozycja prezydenta będzie hojna, bo to nie on będzie wykonywał budżet, tylko rząd, a rząd jest jeszcze z innej opcji politycznej, więc spodziewam się, że to będzie hojna propozycja, jeżeli oczywiście padnie, tak? Więc no, istnieje też szereg czynników, które mogą zmienić to, co widzieliśmy na slajdach i słyszeliśmy wczoraj na konferencji versus to, co zostanie uchwalone, o ile zostanie finalnie uchwalone, ale trzeba być dobrej myśli, tak? Na co my możemy zrobić? My możemy co miesiąc odkładać i przelewać tą sumę, tak jak to robiliśmy dotychczas. Nie czekać, nie wstrzymywać się, robić dalej swoje.
Oczywiście, że tak. Nie, to żeby teraz ostatnia już rzecz, żeby ktoś nie powiedział, oj, to ja się wstrzymuję z inwestycjami jakimikolwiek, bo poczekam już na wprowadzenie OKI. Nie, to tak nie róbcie. Mhm. To tak nie róbcie, bo to jeszcze chwileczkę nam może zejść. Dobrze, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj, prawda? Słuchajcie, to był podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski serdecznie pozdrawiam.
Do usłyszenia.